Czyta Reda Haddad.
Gdy Sancho Panza, jego żona, Teresa Cascajo wiedli ten ucieszny dyskurs, o którym w poprzednim kapitulum była mowa, siostrzenica i ochmistrzyni Don Quixota nie traciły czasu po próżnicy. Z tysiąca oznak poznały, że wuj i pan chce im się wymknąć po raz trzeci, aby powrócić do profesji swego źle błędnego wybranego rycerstwa. Szukały wszystkich możliwych sposobów, byleby go tylko odwrócić od nieszczęsnego i szkodliwego zamysłu, ale było to to samo, co okazać na pustyni lub kuć żelazo na zimno. Po wielu rozmowach, przełożeniach i namowach ochmistrzyni rzekła: Zaprawdę, mój dobrodzieju, jeśli wasza miłość nie zechcesz w domu spokojnie pozostać i dalej myślisz uganiać się po górach i dolinach, niby potępiona dusza, szukając przygód, a raczej guza, ja będę się żalić i skarżyć w głos przed całym światem, przed Bogiem i Królem i wzywać ich, aby złu zaradzili. Na to Don Quixote odparł. Nie wiem, co odpowie Bóg na twoje skargi, klucznico. Nie jestem także świadomy, jakiego responsu udzieli ci jego królewska mość. Wiem jeno, że gdybym ja był królem, nie przyjmowałbym tych, co mu co dzień supliki przedstawiają. Największym trudem pośród tych, które królowie znosić muszą, jest trud słuchania wszystkich. Nie chciałbym przeto, aby moja sprawa miała mu turbacji przyczynić. A powiedz mi, wielmożny panie, rzekła ochmistrzyni, czy na dworze jego królewskiej mości nie masz rycerzy? Są, i to w liczbie niemałej. Słuszna to rzecz, by byli ozdobą książąt i większego blasku wspaniałości majestatu dodawali. Zaliż nie lepiej by było, aby wasza miłość uczynił się jednym z tych, którzy nie ruszając się ze stolicy służą swoim królom i panom? Widzisz, moja miła, rzekł Don Quixote. Nie wszyscy rycerze mogą być dworakami, zaś nie wszyscy znów dworzanie winni się w błędnych przedzierżgać rycerzy. Muszą być wszak na świecie różne rodzaje. Chociaż wszyscy jesteśmy rycerzami, jednakoż między nami wielkie różności zachodzą. Dworacy, nie wydalając się na krok ze swych komnat, przebiegają cały świat, ale na mapie, tak że nie kosztuje to ich ani grosza i że nie cierpią ani upału, ani zimna, głodu, ani pragnienia. Natomiast my, prawdziwi rycerze, którzy znosimy żar słoneczny, zimno, różne aury, niełaskawości i wszystkie niewczasy, mierzymy ziemię krokami swoimi, zaś nieprzyjaciół znamy nie tylko na malowidłach, ale i żywych, rzucamy się na nich śmiele, w każdej okazji i potkaniu, nie oglądając się na różne faramuszki i na ustawy pojedynków. Ani się nie zastanawiamy, czy wróg posiada kopię lub lancę dłuższą niż nasza, czy bronią go jakieś relikwie i sekretne zaklęcia, czyli trzeba pod słońcem uderzyć, albo i nie. Nie obchodzą nas podobne ceregiele, do walki w pojedynkę należące, które ja znam na pamięć, a ty o nich żadnego rozumienia nie masz. Trzeba jeszcze, abyś wiedziała, że dzielny i prawy rycerz błędny, choćby ujrzał 10 wielkoludów, których głowy nie tylko dotykają chmur, ale je znacznie przechodzą, których nogi wydają się olbrzymimi wieżami, a ręce i ramiona są jak grube maszty i potężne cokoły, których każde oko sprawia wrażenie młyńskiego kamienia i pali jak ogień w hucie, w żadnym razie zestrachać się nie powinien. Przeciwnie, musi nieustraszony dać im odpór, uderzyć na nich, rozproszyć ich w jednym okamgnieniu i zwyciężyć, choćby mieli uczynioną zbroję z łusek pewnej ryby, które to łuski, jak mówią, twardsze są od diamentów, i choćby miast szpad nosili wyostrzone stalowe puginały z Damaszku, albo też i pałki żelazne z ostrzem z tejże stali, jak to nieraz na własne oczy widziałem. Powiedziałem ci to wszystko, miła klucznico, abyś poznała różność, jaka zachodzi między rycerzami a rycerzami. Należałoby, aby książęta i wielcy panowie w głębokiej estymie i zachowaniu mieli ten drugi rodzaj rycerzy. To jest, rzecz chciałem, rodzinę rycerzy błędnych, którzy, jak to czytamy w historiach, nieraz stawali się wybawicielami nie tylko jednego państwa, ale siła królestw. Ach, mości panie wuju, rzekła w tym siostrzenica. Patrz, że wszystko, co się mówi o rycerzach błędnych, to tylko kłamstwo i bajenda, banialuka. Gdyby nie przyszło kiedyś do spalenia tych szalbierstw wierutnych, przynajmniej należałoby ubrać każdą w ubiór świętego Benedykta i opatrzyć jakowymś znakiem, tak aby je rozpoznawano jako infamisów, psowających dobre obyczaje. Przysięgam na Boga, który mnie życiem obdarzył, rzekł Don Quixote, że gdybyś nie była moją siostrzenicą, czyli córką rodzoną siostry mojej, ukarałbym cię tak przykładnie za bluźnierstwo, które rzekłaś, że kara ta byłaby głośna i pamiętna całemu światu. Jakoż to możliwe, aby taki skrzat, który zaledwie 12 pasm przez krosna przesunąć potrafi, śmiał otwierać gębę i naganiać rycerzy błędnych? Cóż by rzekł pan Amadis, gdyby to usłyszał? Chociaż on przebaczyłby ci z pewnością, gdyż był w swoim czasie najbardziej dwornym i pokornym rycerzem, a przy tym wielkim opiekunem dziewic. Aliści miałabyś się spyszna, gdyby cię ktoś inny posłyszał. Nie wszyscy bowiem rycerze są tak uważni i cierpliwi. Zdarzają się także i gwałtownicy. Ci, co się szlachetnymi zowią, nie ze wszystkimi są tacy. Jedni są ze złota, drudzy z podlejszego kruszcu, a wszyscy uchodzą za prawych rycerzów, chociaż kamień probierski, prawda, różnie o tym powiada. Znajdują się między nimi ludzie podłego stanu, którzy odymają się, aby się wydać personami znacznej kondycji. Są także rycerze znamienici, co wszelkiej dokładają usilności, chcąc się poniżyć. Ci się podwyższają przez cnotę lub wspaniałość, tamci znów przez niedołężność, ospalstwo lub występek są poniżeni. Należy tedy pilnie baczyć, aby dobrze rozróżniać te dwa rodzaje znacznych person, tak podobnych z nazwy, a tak przez czyny swoich odmiennych. — Boże mi odpuść! — zawołała siostrzenica. Wierzę w to niezachwianie, mości panie wuju, że jesteś tak uczony, iż mógłbyś wstąpić na katedrę albo na ulicach kazać. Mimo to wszakoż tknęła cię taka ślepota i w takie błędy popadłeś, iż mienisz się być dzielnym, chociaż jesteś stary, silnym, aczkolwiek choroby cię nadwątliły. Chcesz naprawiać krzywdy, a przecie cię już lata ku ziemi nachylają. Pragniesz także być rycerzem, chociaż nim nie jesteś. Różni ludzie wysoko urodzeni rycerzami stać się mogą, jednakowoż biedni tego nie dostąpią. Masz wiele racji w tym, co mówisz, moja siostrzenico, rzekł Don Quixote, jednakże w materii paranteli i rodowitości powiedziałbym ci siła rzeczy, które by cię wielkie wprawiły zadziwienie, acz wstrzymuję się, aby nie mieszać rzeczy boskich z ludzkimi. Zważcie pilnie na to, co teraz powiem. Do czterech rodzajów sprowadzić można wszystkie rody, jakie są tylko na świecie. Jedne, z nędznego i niziuchnego początku wychodząc, wznosiły się aż do udzielnej znakomitości doszły. Inne, ze znamienitego i wysokiego, idąc gniazda, wspaniałość tę i ten sam stopień godności zachowały. Inne znów, zacne początki mając do nikczemnego końca przyszły, niby piramidy, zmniejszały się i zwężały, aż na niczym skończyły. Jako to jest z wierzchołkiem piramidy, który wobec obszernego założenia gruntu nic nie znaczy. Ostatnie, których liczba jest największa, wspaniałości i godności wcale nieopatrzone, koniec niesławny znajdą, niby te rody pospolite i podłe. Co się należy do pierwszych, które miały początek nikczemny, a później na wysoki stopień się wzniosły, mamy wielki przykład w domu otomańskim. Wywodząc się od nędznego pasterza, wysadził się przecie ród ten na szczyt, na którym go widzimy. O drugim rodzie, co to z początku samego już w godność i dostojeństwo opływał, a później je zachował. Nic jednak znamienitości nie przysparzając, powiem, że znaczna liczba książąt i różnych władyków, którzy państwa w dziedzictwie prawem następstwa otrzymali, później zaś je zachowali, bez zwiększenia czy pomniejszenia granic, rządząc się wewnątrz swego państwa spokojnie, jest przykładem dla innych. Niezliczone mnóstwo widzimy tych, którzy mieli znamienite początki, zaś koniec nikczemny. Wszyscy ci faraonowie, Ptolemeusze egipscy, rzymscy cesarzowie z ogromną ciżbą, jeśli tylko tak powiedzieć można, książąt, monarchów, panów z Medii, Asyrii, Persji, Grecji i krajów barbarzyńskich pełni znamienitości, na niczym skończyli. Niby piramidów wyniosłości, próżno byśmy dziś na świecie ich potomków szukali, a gdybyśmy i jakiego znaleźli, niechybnie byłby to człowiek kondycji bardzo podłej. Nic już nie powiem o pospólstwie, które tylko po to na świecie żyje, aby liczbę ludzi powiększać. Te chudopachołki na sławę zasłużyć sobie nie mogą. Z tego, co on powiedział, możecie wnosić, głupie białogłowy, że jest znaczna różność między rodowitościami i okrutne ich na świecie pomieszanie. Tylko te rody są znaczne i świetne, które dzięki cnocie, bogactwu i szczodrobliwości do tego doszły. Mówię cnota, bogactwo i szczodrobliwość, gdyż wielki pan, który jest występny wielkim na wsze czasy, pozostanie plugawcem. Ten zaś, co jest bogaty, a nie szczodrobliwy, za skąpego żebraka uchodzić będzie. Nie obfitość bogactw nieszczęśliwym czyni, ale ich używanie. Trzeba z nich robić taki użytek, jak się należy, zaś nie taki, jaki się chce. Rycerz nie ma przed sobą innej drogi, jak droga cnoty, jeśli chce okazać, że jest rycerzem. Winien być uprzejmy, dobrze ułożony, dworny, uprzedzający, ludzki, bez odętości, pyszności i złości, nade wszystko zaś litościwy. Gdy z wesołym obliczem da dwa szelongi biednemu, pokaże się równie szczodrobliwy, jak ten, co rozdając jałmużnę, głośno w dzwony dzwoni. Widząc go uraczonym tymi cnotami, o których rzekliśmy, każdy go osądzi człowiekiem znacznego urodzenia. Inaczej być nie może, gdyż pochwała zawsze jest cnoty nagrodą, zaś cnotliwi wysławiani być muszą. Dwie są tylko drogi, które ludzi do bogactw i splendorów wiodą. Droga pism i droga oręża. Ja bardziej dla oręża niż dla pisma stworzony jestem, a ta moja skłonność do wojny tym się tłumaczy, żem się pod Marsem urodził. Przynaglon będąc iść za natężeniem tej planety, dalej swoją drogą kroczyć będę, choćby na przekór światu całemu. Próżno się wysilacie, chcąc, aby moja wola wspak woli niebios stawała. Uczynię tak, jak los ustanawia, jak tego rozum po mnie się domaga, jak chce żądza moja. Choć ja wiem, że niezliczone trudy i utrapienia do rycerskiego zawołania człowieka przynależą, przecie i to zna, że nieprzeliczone dobra tam się znajdują. Nie tajno mi, że ścieżka cnoty wąska jest i stroma, zaś droga występku przestronna i szeroka wielce. Cel tych dwóch dróg bardzo jest odmienny, gdyż na końcu wygodnego i powabnego gościńca grzechu śmierć dybie napastliwa. Za się u kresu stromej, uciążliwej ścieżki cnoty otwiera się życie. Niedoczesne, ale to, co nigdy nie przeminie. Wiem, że jak powiada nasz wielki kastylijski poeta, przez takie utrapienia z ziemskiego padołu wejdzie ten do niebieskiej wieczystej krainy, kto każe się wprzód ugiąć wyniosłemu czołu. Ach, ja nieszczęśliwa, zawołała siostrzenica, mój pan wuj jest także wierszopisem, wszystko wie, wszystko może. Poszłabym o zakład, że gdyby chciał zostać murarzem, pozostawiłby dom tak łatwie, jakby klatkę zrychtował. Zaręczam ci, odparł Don Kichot, że gdyby myśli rycerskie wszystkich moich zmysłów nie zaprzątały, nie byłoby rzeczy na świecie, do której bym zdatny nie był. Jakież to cacka z moich rąk by wychodziły, przede wszystkim zaś klatki i piórka do wykalania zębów. W tym miejscu ich rozmowy ktoś zakołatał do drzwi. Gdy zapytano, kto zacz, Sancho Panza odparł, że to on. Zaledwie ochmistrzyni jego głos usłyszała, zaraz odeszła, aby się ukryć, tak go bowiem cierpieć nie mogła. Siostrzenica otwarła drzwi. Don Kichot przyjął swego giermka z otwartymi ramionami. Zaraz zamknęli się w izbie, gdzie mieli zabawną rozmowę, nie ustępującą dyskursom poprzednim.
Czyta Reda Haddad.